Witamy. Dzisiaj przyjrzyjmy się materiałowi dostępnemu na YouTube i randomseed.pl.
Dzień dobry.
Kontynuujemy wątek tego historycznego, epistemicznego kompromisu, tego podziału między nauką a duchowością.
Tak, który sprawił, że nauka skupiła się głównie na tym, co materialne, mierzalne.
No właśnie, i zastanawiamy się, jak to wpłynęło na nasze rozumienie, powiedzmy, ludzkiego doświadczenia. Czy przez to nie straciliśmy czegoś ważnego?
To jest, wydaje mi się, kluczowa kwestia. Bo ten podział, chociaż, wiesz, historycznie jakoś tam zrozumiały, no to jednak zawężył pole nauki.
Mhm.
Widać to później, nie wiem, w raporcie Flexnera, standaryzującym medycynę wokół biomedycyny, albo w manifestie Watsona, w behawioryzmie, który odrzucał badanie subiektywności.
Bo nie naukowe.
Dokładnie. Skupienie na zewnętrznym, mierzalnym, no po prostu zwepchnęło na margines wewnętrzne doświadczenie, poczucie sensu, a to przecież fundament relacji radzenia sobie z cierpieniem.
I tutaj pojawia się ciekawa koncepcja od Johna Verweijkiego, filozofa z Toronto, który proponuje szersze spojrzenie, wyróżniając cztery rodzaje wiedzy. Może rozpakujmy to po kolei, zwłaszcza te dwa ostatnie wydają się istotne.
Dobrze. No więc pierwsze dwa są nam, powiedzmy, dobrze znane z takiego naukowego podejścia.
Tak, wiedza propozycjonalna, czyli wiedza, że...
Fakty, teorie, przekonania o świecie. No, nasze mapy rzeczywistości.
I druga.
I wiedza proceduralna, wiedza jak... Umiejętności, techniki, no know-how, zdolność do rozwiązywania problemów.
Czyli jak coś zrobić. To podstawa nauki, technologii, tworzymy modele i ich używamy.
Dokładnie. Na tym duecie nauka i technologia w dużej mierze stoją.
Ale no właśnie tu robi się ciekawiej. Trzeci rodzaj. Wiedza perspektywiczna.
Tak.
To już nie jest, że albo jak, tylko bardziej zdolność czucia. Rozumienia sytuacji od środka.
Właśnie. Zdolność do wychwycenia tego, co jest istotne w danym konkretnym momencie. W tym materiale źródłowym był ten świetny przykład z pielęgniarką, pamiętasz?
Tak, tak. Doświadczona pielęgniarka i stażysta. Widzą tego samego pacjenta.
Ale ona dostrzega więcej. Te subtelne sygnały, jak on siada, jak oddycha, czy unika wzroku.
Coś, co pozwala jej lepiej zrozumieć jego stan, no i zbudować kontakt.
To jest właśnie to dostrojenie się do krajobrazu wyrazistości chwili, jak to nazywa Verweijke. Co w tej sytuacji naprawdę się liczy? Co jest sygnałem, a co szumem?
Coś, czego nie gołapie, powiedzmy, sam algorytm czy protokół.
Dokładnie. I czwarty rodzaj, wiedza partycypacyjna. I ta wydaje się kluczowa w kontekście tego, co mówiliśmy o utraconych perspektywach. Na czym ona polega?
Wiedza partycypacyjna dotyczy takiego głębokiego poczucia bycia częścią.
Połączenia.
Ze sobą, z innymi, ze światem.
Czyli tożsamość.
Tak, wiąże się z tożsamością i jej elastycznością. Ze zdolnością do identyfikacji nie tylko z tym wąskim ja, ale też... Wiesz, z perspektywy drugiej osoby, z grupą, ze wspólnotą.
Aha. To brzmi jak podstawa empatii.
Właśnie. Empatii, współodczuwania, ale też poczucia sensu, które wynika z bycia w relacji, z bycia częścią czegoś większego.
Okej. Czyli mamy te cztery rodzaje. Propozycjonalna, proceduralna, perspektywiczna i partycypacyjna. I jak to się teraz łączy z tym naszym punktem wyjścia, z tym kompromisem epistemicznym? No więc Verweijke sugeruje, że te dwa ostatnie rodzaje, perspektywiczna i partycypacyjna, są w pewnym sensie bardziej fundamentalne.
Bardziej podstawowe.
Tak. To one tak jakby kształtują jakość naszego działania, czyli wiedzy proceduralnej, i naszego rozumienia świata, czyli wiedzy propozycjonalnej.
Rozumiem.
Tymczasem ten model nauki, który się wyłonił z kompromisu, skupił się prawie wyłącznie na tych dwóch pierwszych, a te dwa ostatnie zmarginalizował albo wręcz uznał za, subiektywne, nienaukowe.
Co ma bardzo konkretne konsekwencje, szczególnie tam, gdzie kluczowy jest kontakt z drugim człowiekiem.
Zdecydowanie. Jak to było powiedziane w materiale, można zaprojektować świetny smartfon bez empatii.
Racja.
Ale trudno skutecznie pomagać ludziom w terapii, w edukacji, w medycynie, jeśli ignoruje się ich perspektywę, ich subiektywne doświadczenie, ich potrzebę sensu, połączenia.
Czyli ten obserwowany czasem kryzys w zawodach pomocowych, to poczucie wypalenia, braku prawdziwego przekazu.
Może częściowo wynikać właśnie z tego systemowego zaniedbania. Z braku kultywowania wiedzy perspektywicznej i partycypacyjnej.
Więc ta propozycja Verwejkiego to nie jest tylko taka, powiedzmy, filozoficzna klasyfikacja, to raczej potencjalna droga naprawy.
Myślę, że tak. To wezwanie do reintegracji tych pomijanych wymiarów poznania.
Czyli nie odrzucamy nauki opartej na faktach i procedurach?
Absolutnie nie. Chodzi o jej wzbogacenie. O stworzenie pełniejszego obrazu ludzkiego poznania, ludzkiego doświadczenia.
Co prowadzi do pytania, czy my jako społeczeństwo jesteśmy gotowi? Gotowi domagać się i wspierać rozwój tych jakości, tej wrażliwości perspektywicznej, tej zdolności do partycypacji w kluczowych zawodach?
Tak, na równi z kompetencjami czysto technicznymi czy merytorycznymi. To jest chyba wyzwanie.
I z tą myślą, z tym pytaniem zostawiamy naszych słuchaczy. Czy świadome pielęgnowanie wiedzy perspektywicznej, tego czucia chwili i wiedzy partycypacyjnej, tego poczucia połączenia sensu, mogłoby realnie zmienić jakość naszych relacji, systemów pomocy?
I czy mogłoby być kluczem do przekazywania tych fundamentalnych ludzkich wartości, które no, wydają się czasem zanikać w świecie skupionym na obiektywności?
Właśnie. Dziękujemy za tę wspólną analizę.
Dziękuję również.